Dzień dobry Państwu, Kinga Siwiec. Dzisiaj ze mną jest pan Piotr Miller, rzecznik rządu, poseł ziemi słupskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kolejne dobre wiadomości dla właściwie regionu słupskiego, dlatego że bardzo dużo pieniędzy trafi na dokończenie budowy słupskiego ringu. Proszę powiedzieć, jakie to są środki i skąd?
To jest bardzo dobra wiadomość. Tak jak wiemy, od wielu, wielu lat Słupsk chciał dokończyć tak zwany ring miejski, czyli taką wewnętrzną obwodnicę miasta, która służy nie tylko Słupskowi, ale też gminie Kobylnica, gminie Słupsk oraz całemu powiatowi. I na ten cel rząd zdecydował się, aby przeznaczyć ponad 200 milionów złotych. To są środki z rządowego programu rozwoju ziemi słupskiej, który został powiększony w tej chwili właśnie o ponad 200 milionów złotych oraz ze środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Te drugie środki zabezpieczą budowę obwodnicy Kobylnicy, czyli będzie i ring miejski, i obwodnica Kobylnicy, która będzie połączona z ringiem miejskim. To spowoduje, że największe problemy komunikacyjne Słupska i Kobylnicy zostaną rozwiązane.
Właściwie już niedługo rozpocznie się pierwszy etap tej budowy, bo jeszcze do końca roku, tak przynajmniej zapowiada miasto, że rozpocznie się etap, który połączy ulicę Westerplatte z Poznańską.
Tak, bo ten program generalnie przygotowania do tego, żeby te środki otrzymać, rozpoczęły się już jakiś czas temu. Pamiętam, bodajże w październiku zeszłego roku mieliśmy taką wspólną konferencję, że zmieniamy kwestię związaną z obwodnicą Słupska, robimy obwodnicę Kobylnicy i dodatkowo właśnie robimy ring zamiast tego, tylko trzeba było zdobyć na to duże środki. To dużo wcześniej niż była przewidziana budowa obwodnicy Słupska. I wtedy taką decyzję podjęliśmy. W międzyczasie miasto to wspólnie w koordynacji z nami przygotowywało projekty i dlatego dzięki temu, że w tej chwili rząd zaakceptował ten bardzo duży program finansowy, można od razu przychodzi do przetargu. W tym roku jeszcze miasto powinno otrzymać, jeżeli wszystko dobrze pójdzie z przetargiem, 20 milionów złotych zaliczki. W przyszłym roku pozostała bardzo duża kwota i ten pierwszy etap faktycznie już będzie w budowie, więc powinniśmy w przyszłym roku widzieć już budującą się kolejną część ringu miejskiego, tą najważniejszą część, bo ona będzie największa i będzie kosztowała ponad 125 milionów złotych.
Tutaj warto też podkreślić, że jesteśmy już właściwie na półmetku remontu drogi na Ustkę. To też jest kolejna inwestycja, która też poprawi ten komfort, nie tylko mieszkańców, ale i turystów, bo właśnie problem był z dostaniem się z południa Polski do nas nad morze.
Tak, my na to patrzymy w taki kompleksowy sposób. Z jednej strony droga ekspresowa S6 i to tutaj też chciałbym podkreślić. Już na drogę ekspresową od strony Gdańska do Słupska są podpisane umowy na wszystkie odcinki. Lada moment będzie zamknięta faza projektowa i będą przychodzić już prace budowlane. Niedługo będzie czwarty odcinek Gdynia Wielki Kack do Bożego Pola, w związku z tym ten odcinek też już będzie zakończony. Do tego budowa drogi krajowej Słupsk-Ustka i ten ring miejski. To wszystko stworzy zupełnie inną rzeczywistość komunikacyjną. Z każdym rokiem ta sytuacja będzie się polepszała, ale co najważniejsze, na te wszystkie działania są już albo zabezpieczone środki, albo część jest już realizowana, tak jak Ustka i Słupsk, albo zaraz będą przechodziły do fazy realizacji, tak jak ring miejski.
Teraz zmienimy trochę temat, chociaż też dotyczy kilku samorządów i rozwoju regionu. Słupsk się powiększy, to już pewne. Od 1 stycznia będziemy mieli prawie 10 km kwadratowych powierzchni więcej. Bierkowo, Strzelin i Płaszewko bez żadnego mieszkańca. Ani jeden mieszkaniec gminy Słupsk nie będzie w mieście. Jak pan ocenia tę decyzję?
To nie była łatwa decyzja. Generalnie powiększenie miasta, zmiany granic administracyjnych samorządu są decyzjami, które wywołują emocje, ale Słupsk nie był powiększany od ponad 60 lat. Wiele miast podobnej wielkości, podobnej struktury były powiększone czasami o 100%. W tej chwili Słupsk i tak ma największe w historii swojego istnienia powiększenie, czyli 22% powierzchniowo będzie większy niż dotychczas. To będą tereny inwestycyjne, też wpływy podatkowe, ale z drugiej strony też wsłuchujemy się w głos mieszkańców gminy, którzy nie chcieli być na tym etapie przynajmniej mieszkańcami Słupska. Zobaczymy, jak ta debata się będzie w przyszłości toczyła. Ten etap jest zamknięty, rozporządzenie opublikowane, decyzja już finalnie podjęta i 22% Słupsk będzie większy, prawie 10 km kwadratowych. Nowe szanse, nowy impuls rozwojowy, ale jednocześnie też w ramach tego programu, który dzisiaj ogłosiliśmy, też chciałem zaznaczyć, że też dodatkowe środki finansowe trafią do gminy Słupsk, 20 milionów dodatkowe, do powiatu słupskiego, 10 milionów dodatkowe i do miasta Słupska też 10 milionów. To są środki, które też w ramach inwestycji mogą być wykorzystane przez samorządy.
Czy tutaj jest konkretny cel? Czy jest pokazane, na co samorządy mogą wydać pieniądze?
Tu są dosyć elastyczne środki i samorząd wybiera, jakie działania chce z tego sfinansować, ale za zgodą ministra. W związku z tym my też będziemy obserwować, na co te środki mają być wydawane, ale 20 milionów złotych jest bardzo dużo, na przykład dla gminy Słupsk. Bardzo dużo środki inwestycyjne. W ogóle do regionu słupskiego z różnych środków trafiły ogromne środki w ostatnich w ostatnim roku właściwie. W ostatnim roku tylko z Programu Inwestycji Strategicznych z Polskiego Ładu i z funduszy na PGR-y trafiło 350 milionów złotych. To są ogromne środki, największe w historii naszego regionu środki rządowe, które tutaj trafiły. W połączeniu z Programem Rozwoju Ziemi Słupskiej 335 milionów, z innymi programami rządowymi, to się robią setki milionów złotych, bliskie miliarda w pewnym momencie już. To pokazuje też skalę inwestycji.
To jest też bardzo duży impuls rozwojowy dla tych najmniejszych gmin, bo pamiętam, niedawno dość rozmawiałam z wójtem Czarnej Dąbrówki i oni mówią, że robią teraz inwestycje największą od 30 lat, właśnie dzięki pieniądzom z Polskiego Ładu. Rozbudowują szkołę. Od lat, od 5, 6, 7 lat starali się, żeby tą inwestycję przeprowadzić. Nigdy nie było ich na to stać.
Tak, bo my podeszliśmy też do tych środków w nieco inny sposób. Kiedyś środki finansowe były rozdysponowywane w taki sposób, że najwięcej szło do największych miast, czyli Trójmiasto w naszym województwie, w Szczecin, w Zachodniopomorskim. Generalnie stolice miast wojewódzkich miały bardzo dużo. Po reformie samorządu w 1999 roku Słupsk stracił status miasta wojewódzkiego. To oznaczało na lata niestety trudniejszą sytuację z inwestycjami, a teraz to właśnie wyrównujemy. I te mniejsze gminy dostają na głowę mieszkańca dużo, dużo większe środki niż te duże miasta, dlatego że należy te pewne nierówności po prostu zakopać. Czarna Dąbrówka jest dobrym przykładem tego, bo faktycznie ta inwestycja, pan wójt Klasa mi o tym mówił wielokrotnie, bardzo ważna szkoła, która pełni bardzo ważne funkcje. Faktycznie gmina nigdy nie byłaby sobie w stanie na taki remont pozwolić bez dodatkowych środków, dosyć prostych w obsłudze, bo środki unijne są skomplikowane pod kątem sprawozdawczym. Te środki są dużo łatwiejsze i można je bardzo szybko wykorzystać.
Wróćmy jeszcze do tego tematu miasto-gmina, czyli poszerzenie Słupska. Gmina już zapowiada, że będzie chciała zaskarżyć decyzję Rady Ministrów. Co pan na to?
Nie ma formalnych możliwości, aby takie decyzje były zaskarżane. Nie ma takiej ścieżki odwoławczej przewidzianej w ustawach. Rozumiem, że być może pewne niezadowolenie być z tej sytuacji, która jest teraz, ale takie zmiany odbywały się przez ostatnie kilkadziesiąt lat w różnych miejscach Polski. One mogą budzić emocje, natomiast decyzja Rady Ministrów ma kształt ostateczny, to jest rozporządzenie, akt prawa powszechnie obowiązującego. To nie jest decyzja administracyjna, w związku z tym tak to wygląda. Możemy rozmawiać o tym, w jaki sposób dalej wspierać gminę Słupsk, nasz region, to będziemy robić zawsze, ale tak jak wspomniałem też teraz ważne wsparcie, czyli dodatkowe 20 milionów właśnie do samej gminy trafia. Ale tak jak mówię, ten temat jest zamknięty i rozstrzygnięty ostatecznie.
To jeszcze ostatni temat, temat dopłat do źródeł ciepła. To jest gorący temat. Dzisiaj również pan premier Mateusz Morawiecki spotkał się w tej sprawie między innymi z panem Sasinem. Co rząd będzie chciał zaproponować, zwłaszcza tym indywidualnym odbiorcom?
My szukamy rozwiązań, w jaki sposób zatrzymać podwyżki ceny za ogrzewanie, ocieplenie, w szczególności to ciepło systemowe, czyli to z grzejników, kaloryfera w naszych blokach, które jest generowane często przez instytucje samorządowe lub spółki, które działają na rzecz miast czy miejscowości. Chcemy pewnego rodzaju taryfikację wprowadzić, czyli krótko mówiąc wprowadzić górny próg podwyżek, ale oczywiście to nie jest tak, że da się zatrzymać podwyżki tak prosto. Trzeba do tego wyłożyć miliardy złotych z budżetu państwa i teraz przygotowujemy cały mechanizm wsparcia w tym zakresie. Niebawem przedstawimy projekt ustawy. On będzie obejmował też inne działania o charakterze systemowym na różne źródła ciepła, ale te ceny też różnych źródeł ciepła w różny sposób wyglądają, bo w niektórych miejscach te podwyżki są wyższe, w innych mniejsze. Dlatego musimy tak wycelować tą pomoc, aby faktycznie dotarła do tych, którzy jej potrzebują najbardziej.
To będą dopłaty dla osób indywidualnych, czy raczej będą państwo chcieli dopłacać producentom energii?
To efekt w gruncie rzeczy końcowy jest podobny, więc tutaj chcemy zastosować możliwie proste rozwiązania i dla różnych gałęzi będą to różne rozwiązania. Jeżeli chodzi o kwestię ocieplenia, to widzimy, że ogrzewania takiego miejskiego najbardziej prawdopodobnym, ale jeszcze niewykluczonym, że inny będzie wariant, jest kwestia taryfikacji, czyli zamrożenia na jakimś poziomie cen i dopłacenia samorządom czy spółkom do różnicy. To robimy już teraz. Być może tego nie zauważają wszyscy, ale ceny gazu czy energii elektrycznej byłyby dużo, dużo wyższe już teraz dla odbiorców indywidualnych, gdyby nie dopłaty rządu. I one nie są tak widoczne, bo nie są fizycznymi wpłatami na konto i być może ktoś uważa, że nie ma ich. Dlatego też chcemy tutaj pokazać mocniej komunikacyjnie to, bo już teraz państwo dopłaca miliardy złotych do tego, żeby gaz w domach był tańszy.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.